uśmiechem na twarzy.
Kaska miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy. Usłyszał, na razie wsiadamy. Tylko cicho, 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 tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, gdzie wysiadamy. Usłyszał, na razie jedziemy. Tylko cicho, 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 tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy. Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Tylko cicho, 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 tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata. Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho.
Oto krótka bajka Grzegorza Kazdepkę o drodze, jaką odbył pewien list, zanim dotarł do adresata.
O liście, który zabłądził.
Każdy, kto choć raz zabłądził, wie, jak bardzo nieprzyjemne jest to uczucie. Najpiękniejsze nawet zakątki wydają się wtedy brzydkie, a urokliwe, ginące w malinach ścieżynki przemieniają się raptem w ponure, wiodące donikąd ścieżki. Pewien list, który dotarł do mnie po wielu tygodniach błąkania się po rozmaitych skrzynkach pocztowych, opowiedział mi straszliwą, acz pouczającą historię. Wszystko zaczęło się jesienią. Mój przyjaciel Łukasz, który mieszka w innym mieście, bardzo daleko stąd, postanowił zaprosić mnie na swoje urodziny. Napisał więc list, włożył go do koperty, kopertę zaadresował jak należy, a potem, ubrawszy się ciepło, poszedł go wysłać. Wrzucił list do pierwszej napotkanej skrzynki pocztowej, a potem szybko wrócił do domu, bo było zimno. A znaczek pocztowy? Wykrzyknął list, lądując między zmarzniętymi kopertami. Ale Łukasz już go nie słyszał. List leżał chwilę nieruchomo, czując, że stało się coś złego. Poza tym krępowała go trochę obecność tych wszystkich nieznajomych, milczących kopert. Wreszcie jednak przełamał nieśmiałość i odezwał się do sąsiadki. Koleżanka długo tu czeka? Nie jestem twoją koleżanką, prychnęła elegancka, starannie zaadresowana koperta. W ogóle nie jestem koleżanką, jestem listem poleconym i trafiłem tu zupełnie przypadkowo. Powinienem leżeć teraz na ciepłej półeczce na poczcie, a nie tutaj między tymi... List polecony nie znalazł odpowiedniego określenia dla otaczającego go towarzystwa. Zostaw go, usłyszał nasz bohater. Nim jednak odwrócił się w kierunku, skąd doszły go te słowa, podłoga skrzynki opadła nagle i wszystkie listy z głośnym krzykiem zleciały do pocztowego worka. – Chyba gdzieś jedziemy! – krzyknęła któraś koperta. List od Łukasza milczał, wsłuchując się w pracujący silnik samochodu. Trochę trzęsło na wybojach, ale przynajmniej było ciepło. W pewnym momencie samochód zatrzymał się, ktoś zarzucił worek na plecy i wniósł go do jakiegoś pomieszczenia. No, nareszcie, mruknął list polecony. W tej samej chwili fala światła zalała zziębnięte koperty. Nim zdążyły coś powiedzieć, chwyciły je kobiece dłonie. A gdzie twój znaczek? Usłyszał list od Łukasza. A skąd mogę wiedzieć? Zdenerwował się, wpadając do zakurzonej skrzynki ze zwrotami. Hehe, zarechotała jakaś pogięta paczuszka. Witamy w skrzynce straceńców. Niech zgadnę, jesteś źle zaadresowany, tak? Czy może nadawca, skąpiradło, poskąpił na znaczki? Zapomniał, powiedział cichutko list od Łukasza. Tak, zapomniał, roześmiała się głośno Paczuszka. Znamy takich, co zapominają. Parę dni później zabrano list od Łukasza do jasno oświetlonego pokoju. Mężczyzna z ponurą twarzą pochylił się nad nim, a potem znienacka uderzył go stemplem. Co za wstyd, pomyślał list od Łukasza, trafiając między inne koperty z odciśniętym napisem zwrot do nadawcy.
Posłuchaj, doszedł go cichy szept. Musimy stąd uciec.
Ale jak?
Ciii, uciszył go konspirator. Rób to, co ja.
W pewnym momencie, wykorzystując nieuwagę niosących go kobiet, koperta, która namawiała list od Łukasza do ucieczki, skoczyła na brudną podłogę. List od Łukasza bez namysłu zrobił to samo. Co teraz? Krzyknął. Dalej, nie zatrzymuj się, usłyszał. Przeciąg zwiał oba listy w dół po schodach, a potem, gdy nikt akurat nie patrzył, wzniosły się na wietrze pod sufit i opadły na mokry dach stojącego w garażu pocztowego wozu. Teraz się trzymaj, wrzasnęła odważna koperta, przekrzykując warkot samochodu. List od Łukasza z całych sił przywarł do dachu. Cóż to była za jazda? Gałęzie drzew próbowały zdrapać przerażone koperty z dachu. Wiatr hulał nad nimi, starając się zrzucić je z samochodu. W pewnym momencie list od Łukasza zauważył, że jego towarzysz gdzieś się zawieruszył. Ogarnął go strach. Znowu był sam. Co teraz, co teraz? Myślał gorączkowo. Nikt mu jednak nie był w stanie nic poradzić. Naraz silniejszy wiatr zdmuchnął go z samochodu i rzucił ze straszliwą siłą na stojącą przy ulicy kamienicę. Ratunku! Wrzasnął przerażony list, a potem nagle bach! Uderzył w zmoczone deszczem okno i stracił przytomność. Siedziałem właśnie przy komputerze pisząc bajkę, gdy nagle do okna mego pokoju przylepiła się jakaś wymięta, mokra koperta. A to co? Pomyślałem, zbliżając nos do szyby. Grzegorz Kazdepkę? O rany, to przecież list od Łukasza! Krzyknąłem, szarpiąc się gorączkowo z oknem.
Nareszcie! Wyszeptał osłabiony list.
A ja, wzruszony, położyłem go na kaloryferze, aby przesechł.
Bajkę Grzegorza Kazdepkę zapowiedziała Basia Górnik. Czytał autor.
Otwarto drogę nam do gwiazd, już przyciągania zrzucamy brzemię. Nadejdzie pora, przyjdzie czas porzucić ziemię. Znajdziemy może inny sens i inne szczęście będzie nam dane. I zapomnijmy gorycz klęsk wśród obcych planet. A kiedy polecimy tam i za tęsknotą ruszymy w pościg, zaświeci stara ziemia, zaświeci ją światłem miłości. Ziemią pusto nam, wśród nieskończonych świateł i cieni. Zadamy starym słowom kłam. Nie tak jest w niebie, jako na ziemi. Zgadniemy czego nam jest brak i zrozumiemy, czego nam trzeba. I zawołamy, to nie tak, to nie tak,
nie tak,
nie tak,
nie tak za mało ziemi,
zbyt dużo. Światło wezwie nas i powrócimy z czarnych przestrzeni w najdroższy niegasnący blask. Niegasnący gasnący blask, nie gasnący blask jedynej ziemi.
Jednej
ziemi.
Moja gwiazda to piosenka, rzekła kiedyś urodzona 14 lutego 1936 roku Anna German. Tak 5 lat temu rozpoczęła swój artykuł zatytułowany Polskie drogi Anny German i opublikowany w portalu historyków histmag.org Maria Bogusz. Dzisiaj 85. rocznica urodzin piosenkarki, więc przypomnę ten artykuł i kilka piosenek śpiewanych przez Annę German. Maria Bogusz pisała dalej tak. Naszą gwiazdą była ona, niezwykła piosenkarka lat 60. i 70. XX wieku, która w karierze, a najprawdopodobniej i w życiu osobistym sięgnęła gwiazd, by w młodym wieku pozostać tam na zawsze. Gdy 22 lutego 2013 roku w programie pierwszym Telewizji Polskiej pojawił się pierwszy odcinek rosyjskiego serialu Anna German – Tajemnica Białego Anioła, gwiazda polskiej piosenki rozbłysła na nowo i to pełnym blaskiem. Starsi widzowie ponownie pokochali swoją idolkę z lat 60., a młodsi dali się uwieść jej czarowi. Odrodziła się germanomania, która została uśpiona na kilkadziesiąt lat. Ze sklepów znikały płyty z nagraniami Anny German, a książki o jej niezwykłym życiu biły rekordy popularności. Rosyjski serial przypomniał Polakom o kim nieco zapomnieli, a przecież Biały Anioł polskiej piosenki był prawdziwą międzynarodową gwiazdą. Anna German należy do nielicznego grona polskich artystów, którym udało się zrobić światową karierę, a pod jej koniec cieszyć się większą popularnością za granicą niż w przybranej ojczyźnie. Uwielbiana w Związku Radzieckim, w którym do dzisiaj jest wielką gwiazdą, jeździła po całej Europie. Koncertowała w Azji, obu Amerykach, a przed śmiercią odbyła tournée po Australii. Propozycje wyrzeczenia się polskiego obywatelstwa i przeprowadzki na stałe proponowali jej Amerykanie i Rosjanie, nigdy jednak z nich nie skorzystała. Zawsze wracała do mamy, babci, do swojej wielkiej miłości Zbigniewa Tucholskiego i do Polski. Chociaż Anna urodziła się w 1936 roku w Urgenczu w Uzbekistanie, to los za ojczyznę wybrał jej Polskę, do której przybyła 10 lat później razem z matką Irmą Berner i babcią Anną Martens. Matka pochodziła z rodziny holenderskich menonitów, którzy przybyli do Rosji w XIX wieku. Ojciec Eugeniusz German z niemieckich ewangelików. Różnorodność kulturowa panująca w domu rodzinnym, w którym maniery, punktualność, pracowitość, także wyrozumiałość, dobroć i cierpliwość wobec innych cechowały piosenkarkę od najmłodszych lat. Te, także inne cechy pozwoliły jej szybko przyswoić kulturę polską oraz język, którego w krótkim czasie szybko się nauczyła. Niewątpliwie posiadała talent do języków, znała ich 7 i w tylu śpiewała. Bardzo kochała Polskę i była do tego kraju niezwykle przywiązana, chociaż trafiła tu przez przypadek. To tutaj, po latach tułaczki, ona, matka i babka znalazły spokój oraz bezpieczeństwo. Mogły zacząć normalne życie. Droga, którą musiały przebyć, aby sięgnąć polskiego szczęścia, była niezwykle wyboista.
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie trudy, żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co ulata. Marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się, uśmiechaj się.
Los nie szczędził Annie nieszczęść, zwłaszcza w dzieciństwie, które spędziła w Azji Środkowej. Gdy miała rok, NKWD aresztowało jej ojca. Wkrótce został rozstrzelany. Co ciekawe, powodem takiego wyroku było miejsce urodzenia Eugeniusza Germana, którym była Łódź. O tym jednak matka Anny dowiedziała się dopiero parę lat później. Od chwili aresztowania malutka Ania, ukochana babcia i mama, wędrowały z miejscowości do miejscowości w poszukiwaniu spokoju, uciekając przed NKWD i szukając Eugeniusza, który wówczas już nie żył. Od kiedy nie miałam wieści o Eugeniuszu, żyłam w ciągłym strachu, wspomniała kiedyś matka Anny. Kobiety żyły bojąc się, że zostaną rozdzielone. Chwila grozy nadeszła, gdy w styczniową noc 1942 roku pani Irma otrzymała wiadomość o likwidacji meldunku i wysiedleniu z Taszkentu, gdzie pracowała w szkole jako nauczycielka języka niemieckiego. Wywieziono je za Bucharę, do powiatu Romentan. Wkrótce kobiety przeniosły się do wsi Orłówka w Kirgizji. Pomimo wszechobecnej biedy, znalazły tam chwilę spokoju, czując się w miarę bezpiecznie wśród potomków holenderskich imigrantów, którzy zamieszkiwali wieś. To tutaj, w Orłówku, rodzina Anny związała się po raz pierwszy z Polską. 4 kwietnia 1942 roku pani Irma poślubiła Polaka, Hermana Bernera, który pomagał im przetrwać. Wkrótce małżonkowie zostali rozdzieleni. Polski mąż wyruszył na wojnę, wstępując do polskiej armii utworzonej w ZSRR i do swojej rodziny nigdy już nie wrócił. Tu autorka artykułu przytacza fragment listu, który wdowa już po wojnie otrzymała w Polsce z Ministerstwa Obrony Narodowej. Cytuję: poległ śmiercią bohatera pod Lenino w 1943 roku. Na zawsze wszedł do historii naszego narodu. Jest przykładem polsko-radzieckiego braterstwa. Koniec cytatu. Dalej Maria Bogusz pisze: pomimo szybkiej śmierci Hermana, ten krótki związek pozwolił Irmie złożyć dokumenty repatriacyjne i dostać pozwolenie na wyjazd do Polski. W Dżambule w Kazachstanie, w którym zamieszkiwały do końca wojny po przeprowadzce z Orłówka, otrzymały upragnione zaświadczenie, a 5 maja 1946 roku zaczęło się ich nowe życie. Matka Anny wspominała po latach i znowu na stacji czerwono-burę wagony towarowe. Tym razem wsiadałyśmy do nich z radością. Na granicy po stronie sowieckiej usłyszałam: wy jeszcze zobaczycie, że tam nie jest tak dobrze. Milczałam, wiedziałam swoje. Jesteśmy wolne. Na początku zostały skierowane do Szczecina, później przeniosły się do Nowej Rudy, aby dopiero w 1949 roku osiedlić się już na stałe we Wrocławiu. Anna skończyła tu edukację podstawową i zdobyła wyższe wykształcenie. Pod koniec studiów zaczęła stawiać pierwsze kroki na scenie, która okazała się jej szczęściem i sposobem na życie. Odkryła wielki talent. Czarowała nim publiczność na całym świecie.
Gdy zły los wróżbami swymi w dobry zmienia, cyganeczka w kartach szuka pocieszenia, a w nich każdy z czterech królów ma swój tron. Czterech królów władców, czterech świat.
Do Związku Radzieckiego wróciła, a w zasadzie wracała po latach jako polska piosenkarka. Tam nagrała też pierwszą płytę i poznała najbliższą przyjaciółkę, Annę Kaczalinę. Tam również cieszyła się największą popularnością, bo kochali ją nie tylko widzowie i słuchacze, ale także artyści. Dlatego z wielką radością odwiedzała kraj swego urodzenia, pomimo tego, że wyrządził jej rodzinie tyle krzywd. Jan Laskowski, przyjaciel rodziny Anny, wspominał kiedyś: zapłaciła najwyższą cenę za to swoje śpiewanie, za ogromną sympatię radzieckiej publiczności. W Polsce dochodziły do niej różne niezbyt miłe opinie na jej temat. Miała świadomość tego, że jest w jakiś sposób pomijana i w radiu, i w telewizji. Bardzo to przeżywała, dlatego tak chętnie jeździła do Związku Radzieckiego. Mówiła mi zamyślona: tam jestem przyjmowana z otwartymi ramionami. Czekają na mnie. A we własnym kraju? Koniec artykułu Marii Bogusz jest dosyć smutny, więc przypomnę piosenkę, która nie ma takiej wymowy. A jednocześnie przypomnę, że Anna German zmarła w Warszawie w nocy z 25 na 26 sierpnia 1982 roku.
Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze, i noce gwiaździstsze, i ranki jaśniejsze. Być może bujniejsza, zieleńsza jest zieleń, i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. Być może gdzie indziej, lecz sercu jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Są zmierzchy na fiordach i cienie piramid, i zorze polarne, i sen pod palmami, stubarwne motyle, baśniowe ogrody i miasta w ogrodach cudownej urody. Być może gdzie indziej, lecz sercu jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Być może, być może, że wszystko gdzieś lepsze, i ptaki, i gwiazdy, i śpiew, i powietrze, że były gdzieś nawet szczęśliwsze narody, i drzewa wdzięczniejsze od wierzby u wody.
Zapraszamy do reklamy.